Przypomina mi się taki czas, kiedy jeszcze jako student teologii na katolickim uniwersytecie, świecki student, a KUL to specyficzna uczelnia była w skali całego kraju, jako że nie była to uczelnia państwowa. U was katolicki uniwersytet, właścicielem jest episkopat polski. A z tym wiązał się fakt, że na tej uczelni nie było stypendiów finansowych, finansowego wsparcia, jak to właściwie na każdej uczelni jest. I można było uzyskać stypendium w postaci jakichś bonów na obiady, na stołówki, na posiłki. Można uzyskać było stypendium w postaci miejsca w akademiku. Natomiast nie było finansowego wsparcia. Wtedy trzeba było albo szukać sobie jakiegoś zajęcia, pracy, takiej dla studenta doraźnej, albo oczekiwać wsparcia ze strony rodziny. No i ja sobie taką pracę znajdowałem, bo wcześniej, wiecie, studiowałem i jakoś nie wyobrażałem sobie, żebym miał jeszcze od rodziny coś brać. I różne takie funkcje pełniłem w duszpasterstwie akademickim, w duszpasterstwie rodzin, no tak. Ale też byłem katechetą w takiej parafii pod Lublinem. To było na granicy administracyjnej miasta Lublin. Sąsiednia gmina granicząca z gminą Lublin. Wieś. Przez jakiś czas tam mieszkałem, żeby nie dojeżdżać. I byłem katechetą w szkole podstawowej. To ja tak sobie żartowałem, że wszystko, tam, co tam się rusza w tej wsi, a mieści się pomiędzy pierwszą a ósmą klasą, to właściwie no, to mam wpływ jakiś na to. I pamiętam do dzisiaj takiego jednego z uczniów, który no, jakby mentalnie chodził trochę swoimi drogami, nie tak jak wszyscy. Kiedy pamiętam, mówiliśmy o stworzeniu świata, o tym, jak Pan Bóg stwarzałby również zwierzątka i tak dalej. Dzieci miały wymieniać te zwierzątka, jakie to znają zwierzątka, prawda, które mógłby Pan Bóg stworzył. No, wymieniali oczywiście te z obszaru, który znają, a więc były to zwierzęta rolne najczęściej. I pamiętam, kiedy on wstał, powiedział: sowa. Pan Bóg stworzył sowę. No, wieś podlubelska, nikt na to nie wpadł, wszyscy widzieli kurki, krówki i inne rzeczy, on widział sowę. A kiedy przygotowywałem klasę do pierwszej komunii świętej, no i trzeba było teraz dzieciom wytłumaczyć, że oni Pana Jezusa mają przyjąć tutaj do swojego serca, do swojego życia, tego żywego Pana Jezusa w tym chlebku, w tym opłatku. A ten chlebek jest w tabernakulum, zamknięty tam, ten Pan Jezus jest, prawda, w tej... Tutaj używa się takiego po prostu określenia, no, skrzyneczka, tyle że po łacinie, no to brzmi bardziej tajemniczo, więc jakoś to tak wygląda. Więc tabernakulum. I wtedy też pamiętam, kiedy mówiłem o tym, że tam Pan Jezus w tym tabernakulum jest, to on się zgłosił z pytaniem. Wstał, mówi, taki mały chłopak wtedy, taki mały, takim go pamiętam. Mówi, a co on tam robi? No i właśnie, dzisiaj jak widzę tego małego Jezusa w tych różnych szopkach, prawda, laleczkę jakąś przyozdobioną, ubraną, oczywiście ma symbolizować i tak dalej, no też mi nieraz się to pytanie tak nasuwa, co on tam robi w tym żłóbku, leży sobie, czy nie wiem. Kogo wspominamy? No, co wspominamy? Kto się narodził w Betlejem? Kim jest ten Jezus tam położony w żłobie? Takie pytania, prawda? Czym jest Boże Narodzenie? O, też można by szerzej nawet to pytanie postawić. Kto przyszedł na świat? Wtedy. No i kiedy zanurzymy się w Bożym Słowie, odkryjemy bardzo szybko, że życie Jezusa nie zaczyna się od Betlejem. Życie Jezusa nie zaczyna się od żłobka. Że owszem, w tym żłobku leży to dziecię, które przyszło na świat, Maria urodziła, ale to jest ktoś więcej niż tylko syn Marii. Coś więcej niż tylko ten Jezus, którego imię również znaczy coś więcej niż tylko narodziny kolejnego jakiegoś noworodka, przyjścia na świat. Chciałbym dzisiaj, abyśmy zastanowili się nad tym. kim jest ten, który tam, w tym żłobku, w tej chwili, w naszej głowie, w naszym sercu, w naszym wspominaniu się znajduje. Chociaż wiemy, że to się już dawno wydarzyło. W księdze proroka Michała czytam 5 rozdział, wiersz 1. A ty, Betlejem Efrata, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Co pisze o nim Jan? Jan na początku swojej Ewangelii. Znamy te słowa prawie na pamięć. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. I potem dopiero słowo stało się ciałem. Kim więc był ten, którego Maria urodziła w Betlejem? Gabriel do Marii, kiedy się pojawił w Nazarecie, mówi: ten położony w żłobie, ten jest wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. A Izajasz około 600 lat przed Chrystusem zapowiada, prorokuje, mówi: dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Bóg Mocny. Tutaj El Gibbor. Gibbor to jest dosłownie określenie bohatera, takiego zwycięskiego, dzielnego, mocnego bohatera. Tu ten El wskazuje, że chodzi o Boga. El od Elohim. El Gibbor. Bóg Mocny. Na początku, ten jest wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. I dziecię narodziło się nam, i syn jest nam dany, i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny. Tak? To jest Izajasza 9,5. Co wyjaśnia nam apostoł Paweł? Popatrzmy, list do Filipian, 2 rozdział, wiersz 6. A on, istniejąc w postaci Bożej, morfe, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. W innym tłumaczeniu, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. A więc wyraźna sugestia, wyjaśnienie. Jezus, morfe, mówiliśmy, grecki jest o wiele bogatszy, po kilka określeń na jedno słowo w języku polskim, tak, czas, my mówimy czas, a Grek powie albo chronos, albo kairos, to zależy. Jedno i drugie znaczy czas, czy miłość, prawda, w różnych odcieniach określana różnymi słowami, czy tak samo tutaj mamy morfę i mamy schema, postać. No morfę to jest to, co jest istotą, co jest niezmienne. Postać, schema się zmienia. Człowiek się starzeje, mój wygląd się zmienia, to już jest... A w istocie, tak, czuję się młody w jakimś tam wieku. Prawie każdy z nas pewnie. No więc on w postaci Bożej, to jest to, co jest niezmienne, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równym Bogu, czy nie upierał się zachłannia przy tym, aby być równym Bogu. Taka jest jego egzystencja przed przyjściem na świat, przed narodzeniem. Określamy ten okres w życiu z słowem preegzystencja Jezusa Chrystusa. Preegzystencja Chrystusa, realna i osobowa. To nie to, że On był w Bożym umyśle, tak czasami można przeczytać, ale realne życie w wieczności, w niebie, razem z Ojcem. I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił. A kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Tak czytam Jana 3,13 i 31. Kiedy to było? Jeszcze przed stworzeniem świata. Nie tylko, że narodzin w Betlejem, przed stworzeniem świata. Ale teraz ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie pierwej, zanim świat powstał, mówi Jezus, a zapisał Jan w modlitwie Jezusa, 17 rozdział, 5 wiersz. Preegzystencja Jezusa. No właśnie. No i pytanie proste tutaj tego ucznia. A co on tam robił? Był? No nie wiem. Rozkoszował się chwałą? Czy coś robił? Ten leżący w żłobie, to dzieciątko, jako osoba stwarzająca świat, stwarzająca wszechświat, tak mówi Pismo Święte. W liście do Hebrajczyków czytam pierwszy rozdział, wiersz drugi. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, przez którego wszechświat stworzył. A w Jana Ewangelii 1:3 czytam, wszystko przez nie, słowo przez słowo, wszystko powstało. A bez niego nic nie powstało, co powstało. Tu jest odpowiedź na to pytanie, a co on tam robił? W tej wieczności, zanim pojawił się w Betlejem. Funkcjonował tam, zanim jeszcze świat powstał. Stwarzał ten świat, bo bez niego nic nie powstało z tego, co powstało. Przez którego świat stworzył. Kolosan 1,16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest w niebie i na ziemi, i rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko. Kolosan 1,16. I dalej czytam, wszechświat został stworzony dla Niego. W tym samym wierszu Kolosan 1,16. Przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Chrystus podtrzymuje istnienie wszystkiego, na Nim oparty jest wszechświat. Jest to jakiś rodzaj pracy? Kolosan 1,17. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Jako Stwórca wszystkiego Jezus musiał istnieć przed stworzeniem. Filipian 2,7. On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi w Bogu, z Bogiem. Bycie w postaci Bożej oznacza bycie równym z Bogiem. I jeszcze ten imię słów teraźniejszy, istniejąc morfę w tej postaci, to jest część jego niezmiennej natury, to wyraża trwałość tego stanu. Był równy Bogu. I mowa to tutaj o sytuacji, która poprzedza ukazanie się Jezusa w formie sługi, o czym mówi następny wiersz. Znowu jest morfe. Czyli do tej realnej, trwałej, niezbywalnej cechy swojej natury, mianowicie boskość, pojawia się druga trwała, niezbywalna cecha, ludzka natura. A więc przebywanie razem z Bogiem oznacza bycie równym z Bogiem. To, czego kurczowo Jezus się nie trzymał, poprzedza ukazanie się w formie sługi, a więc poprzedza moment wcielenia. Chrystus dzieli z Ojcem Jego sposób istnienia, boski sposób istnienia, który poprzedza wcielenie. I ta preegzystencja Jezusa jest ważna, bo jeśli Chrystus zaczął istnieć dopiero z chwilą przyjścia na świat w Betlejem, no to nie ma Trójcy na przykład. Wieczny Bóg w trzech osobach. No nie. Natura Boga jest inna, gdyby odrzucić preegzystencję. Natura Jezusa jest inna, bo bez preegzystencji Jezus nie jest Bogiem, bo jednym z atrybutów boskich jest wieczność. No i jest też związana ta preegzystencja z zgłoszoną prawdą. Jeżeli Jezus nie istniał przed narodzeniem, to kłamał, bo mówił, że istniał. A więc jest to ważne. I przychodzi na ziemi. Oto natura i służba Chrystusa na ziemi. Już wiemy, jaką naturą i jaką służbę pełnił w tym okresie wcześniejszym. Filipian 2, 7-8 czytam. On ogołocił ekenozen, greckie słowo. W teologii określa się to słowem kenoza. Kenoza, czyli ogołocenie. To, co Chrystus zrobił, zostawiając chwałę w niebie i wstępując na ziemię. Kenoza. Gdyby chcieć, teolog gdyby chciał powiedzieć jednym słowem, tak by to nazwał. On ogołocił ekenozen. On ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, morfe dulon, stając się podobnym do ludzi. Sługa dulos. Sługa w sensie nawet niewolnik. A z zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. o wielkości tej ofiary, ograniczenia z boskiej natury, Marcin wspomniał na wstępie nabożeństwa. Chrystus jest osobą, która podejmuje decyzję przyjęcia postaci sługi. Nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. Wyraża postawę Chrystusa. Równości z Bogiem nie uważał za stan, który miałby używać tylko dla własnej chwały, dla własnej przyjemności. Zrezygnował. Przez akt decyzji, wolnej decyzji, ogołocił samego siebie, kenoza, przyjąwszy postać sługi. I ten fakt stania się człowiekiem, a więc fakt wcielenia, jest ukazany jako akt uniżenia się, ogołocenia w stosunku do preegzystencji, w stosunku do tego, kim Jezus był. I dobrowolnie rezygnuje z widzialnej boskiej chwały, przez innych postrzegany jako zwykły człowiek. Przyjęcie postaci sługi, tak jak bycie w postaci Bożej, oznacza też realne, a nie tylko pozorne, czy zewnętrzne uczestnictwo w tym ludzkim sposobie istnienia. I zauważmy w tym tekście przed chwilą cytowanym, może zwróciliście uwagę, a z zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Kenoza Jezusa nie ogranicza się jedynie do przyjęcia jego ludzkiej natury, ale w to wchodzi również posłuszeństwo. Przeżył całe swoje ludzkie życie w doskonałym posłuszeństwie wobec Ojca, od którego przyszedł. I śmierć jest ostatnim aktem tego posłuszeństwa, w uniżeniu przyjętego. Śmierć na krzyżu, wyjątkowo hańbiąca forma, zarezerwowana w rzymskim prawie tylko dla niewolników lub dla tych pozbawionych praw cywilnych wyrzutków, najcięższych przestępców. Może pamiętacie, kiedyś to nawet było temat kazania w liście w Dziejach Apostolskich, czytamy 10:38, szedł przez życie dobrze czyniąc. Takie krótkie podsumowanie tejże służby. I znowu ważność tego dzieła wcielenia, czy nawet konieczność. Bo chociaż w wieczności Chrystus nie był bezczynny, mówię o tej preegzystencji, to jednak największe jego dzieło wymagało pojawienia się w świecie. Dzieło, którego miał dokonać jako Zbawiciel, wymagało przyjęcia ludzkiego ciała, wcielenia. I was, czyli ciebie, mnie, was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. To list do Kolosan 1:21 i następny. Wcielenie było przedmiotem zapowiedzi Starego Testamentu. Tam czytamy o sobie Zbawiciela, o Bogu Zbawicielu. Imię Jezus już też to sugeruje. Do złożenia ofiary konieczne było ciało i krew. Musiała być przelana. Zbawczej ofiary, a więc wcielenie. No i teraz natura Jezusa Chrystusa po odejściu z ziemi. Wtedy, dzisiaj, w przyszłości, popatrzmy na te aspekty. Jezus przygotowuje uczniów, przygotowuje wszystkich, którzy go słuchali, mówiąc, to jest Jana 16:7, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Zauważcie, wyraźnie uzależnia posłanie Ducha Świętego od swojego odejścia i powrotu do wieczności. Jana 15:26. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę, od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. W liście do Hebrajczyków czytam 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego, Bożej istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tu jest również mowa o tym powrocie i zasiadaniu. I dowodem, że tam właśnie zasiadł, a więc dowodem na to, że zmartwychwstał, że wstąpił do nieba, że zasiadł z Ojcem na Bożym tronie, jest właśnie posłanie, wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus powiedział, kiedy wrócę, kiedy zasiądę, poślę Go. Duch Święty przyszedł wylany na ziemię. Potwierdzony fakt z zmianą przelęknionych apostołów, ukrywających się wieczerników w grupę nieustraszonych misjonarzy, głosicieli Jezusa Chrystusa. Dowodem jest też wizja Szczepana, który oskarżany przez Żydów, chwilę później ukamienowany, mówi, woła on zaś, będąc pełen Ducha Świętego, on, Szczepan, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. 55 i 6 wiersz. Dowodem jest wizja Jana i czytam objawienia 22 rozdział, wiersz 1. Pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Już mówiłem o tym tekście. Jest jeden tron i dwie osoby. I nic już nie będzie przeklętego i będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Objawienie 22, wiersz 3. I konsekwencją radykalnego uniżenia Chrystusa jest Jego wywyższenie. Ponad wszystko. Działanie samego Boga. I tak wracamy do początku. Chwała Boża, z której Chrystus się ogołocił. Kenoza, tak? Z Filipian 2,7. Wstępując na ziemię, w betlejemskiej stajni, przychodząc na świat, znowu staje się Jego udziałem. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Przyjrzyjmy się jeszcze na koniec tej służbie. Tak jak w preegzystencji, jak na ziemi. Służba po odejściu z ziemi. Wtedy, kiedy odchodził, czasy apostolskie, dzisiaj. Czy pełni jakąś służbę? W przyszłości będzie pełnił służbę? Co on tam robi? Wylanie Ducha Świętego dało początek Kościołowi, w którym nadal Jezus Chrystus wykonuje swoją pracę. Pracę przez Ducha Świętego. Pracę uświęcania. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Przysposabia sobie w Duchu Świętym, przez Ducha Świętego. List do Efezjan 5,27. Wykonuje pracę pielęgnowania, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał nienawiści, pisze apostoł Paweł, ale je żywi i pielęgnuje, tak jak Chrystus Kościół. Pisze do Efezjan 5,29. On wyposaża do służby. On obdarowuje i to wszystko się dzieje, można powiedzieć, na naszych oczach. A różne są dary, łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. 1 Koryntian 12,4 i następny. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jana 15,5. Jezus nadal pomaga w cierpieniach. A że sam przeszedł przez cierpienia i próbę, może to pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Hebrajczyków 2,18. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Syna, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hebrajczyków 4, rozdział 14 wiersz. Pełniąc swoją służbę kapłańską, arcykapłańską, tak jest określona w Biblii, bo kapłaństwo, o kapłaństwie mówi się powszechnym, a o Chrystusie, kiedy mowa jest o Jego służbie, określona jest słowem on, a arcykapłan, a służba arcykapłańska. Wstawia się za swoim ludem. Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa. Ta sama chwała, co na początku. Hebrajczyków 7:24-26. I my jeszcze jedno może... Przygotowuje miejsce. Pamiętacie ten fragment? W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli przyjdę, jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście wy, gdzie ja jestem i wy byli. Jana 14:2 i następny. I jeszcze służba w tej przyszłości. Bo to wszystko dzieje się teraz. Kościół, miejsce, wstawianie się. Przyszłości jeszcze. W przyszłości Jezus toczy bój. To dzieciątko położone w żłobie. 19 rozdział Księgi Objawienia. Od 11 wiersza, tylko fragment tego opisu. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia. Na głowie jego liczne diademy. Imię swoje ma wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany, czyli chodzi o istotę, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. A szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach, przyobleczone w biały, czysty bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał podbić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów, Pan Panów. Praca do wykonania w przyszłości. Dzisiaj przez to przypominane dziecię leżące w żłobie. W przyszłości odwieczny, urodzony w Betlejem Jezus Chrystus z boską mocą spowoduje zmartwychwstanie ludzi. I również boską władzą będzie sądził zmartwychwstałych, będzie sądził niewierzących. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. 21-22 wiersz w 5 rozdziale Jana. A 26 i następny. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. A więc Bóg przyznaje wywyższonemu, a więc zmartwychwstałemu Chrystusowi godność sprawowania władzy nad całym wszechświatem, stworzonym wszechświatem, o którym czytaliśmy w preegzystencji. Przez Niego stworzony był i na Nim jest ugruntowany i dla Niego stworzony został. Ten, który w bezinteresownym posłuszeństwie przyjął bezsilność sługi i niewolnika, doulos, otrzymuje teraz powszechne panowanie. Otrzymuje imię ponad wszelkie imię. To imię jedynego Boga, tetragram, który w greckich tłumaczeniach zawsze jest przedstawiany słowem Kyrios, Pan. Tam, gdzie w hebrajskim mamy JHWH. W Grece będzie Kyrios. Otrzymał imię ponad wszelkie imię. Tym imieniem jest słowo, imię Pan. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Filipian 2:9-11. A więc uwielbiony w swojej egzystencji, w swoim człowieczeństwie, Chrystus odbiera powszechny hołd od całego stworzenia. Hołd zarezerwowany dla samego Boga. Bo o tym zginaniu kolana przed Bogiem prorokował już wcześniej Izajasz i odnosił to do Boga JHWH. Popatrzmy, Izajasz 45, rozdział 22-24 wiersza. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. Teraz stosuje się, cytowany jest w liście do Filipian i kieruje naszą uwagę do Chrystusa. A więc do mnie zwróćcie się wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem, nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano i będzie przysięgał wszelki język, mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. To słowa proroka. Jezus Chrystus będzie rządził narodami. Jako dobry władca, a zarazem suwerenny. Świat doświadczy sprawiedliwości, doświadczy prawa, doświadczy społecznego dobrobytu, duchowego poznania. Doświadczy. Jezus Chrystus będzie królem królów, panem panów. A ostatecznym owocem całej misji Chrystusa, tutaj już wymienianym, podkreślę go tylko, żeby nie umknęło, jego owocem jego uniżenia, jego wywyższenia jest chwała Ojca. Ostateczny owoc. Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Ojca. Filipian, drugi rozdział. Władza, godność i cześć nabyte przez Chrystusa nie konkurują z Ojcem, Jego boskością. Przeciwnie, służą chwale Ojca. Czynią ją powszechnie znaną. Poprzez misję Chrystusa Bóg objawia światu swoją tożsamość, swoją naturę. Oto czego znakiem był, dzisiaj jest i będzie mały Jezus urodzony w Betlejem. Tego znakiem był, jest i będzie. Położony w żłobie, którego narodziny dzisiaj wspominamy i świętujemy. A wszystko dokonało się dla grzesznych i zgubionych ludzi, za co już w modlitwach dziękowaliśmy. Dla ratowania i zbawienia wszystkich, którzy uwierzą. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Albo inny fragment Jana 6,68. Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. W pierwszym liście Jan 4,3 pisze, potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. I z tego wszystkiego powinniśmy sobie zdawać sprawę. Kiedy zasiadamy do stołu, żeby świętując przyjście na świat Jezusa Chrystusa widzieć dalej i głębiej niż tylko potrawy na stole, niż tylko światełka na choince, czy ten sam każdego roku od 10 lat się chwalą, ten sam wyświetlamy w telewizji film. One są częścią jedynie, częścią czasu, który wciąż przybliża nas do spotkania z Nim. Nawet jeśli na to spotkanie nie czekamy. Bo tak się przywiązaliśmy do tych spraw tu na ziemi. I praktyczne zastosowanie czy zachęta też ze Słowa Bożego płynąca. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, morfe, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął morfę, postać sługi, stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, na niebie, na ziemi, pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Kyriosem, jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Oto kompletne spojrzenie na osobę Jezusa, Chrystusa. Spisane w połowie lat 50. Z tego okresu pochodzi ten list. Pierwszego wieku oczywiście. Gdzie spotykamy się z jasno wyrażoną wiarą w udział Chrystusa w jednym bóstwie Ojca. Stając się człowiekiem, nie traci tej natury, morfę, którą posiadał, boskiego sposobu bycia. Rezygnuje jedynie z należnej mu boskiej chwały. Uniżenie Chrystusa aż po śmierć na krzyżu wyraża jego całkowity dar z siebie, posłuszeństwo. Prowadzi do jego wywyższenia, a po drodze niejako zbawienia, uratowania ludzi poprzez złożenie ciała w ofierze, przelanie krwi. I w swoim człowieczeństwie otrzymuje od Ojca pełnię władzy i wspólnie z Nim odbiera kult odwielbienia od całego stworzenia. Wszystko to każe widzieć nam w Chrystusie Panu, który jest równy Bogu Ojcu. Nie jest drugorzędnym bóstwem albo jakimś ubóstwianym człowiekiem. Wywyższenie Chrystusa do udziału w boskiej władzy nad światem każe widzieć w Nim tego, który dzieli również z Ojcem Jego boskość. I chociaż tekst nie mówi wprost o dwóch naturach Chrystusa, chociaż wydaje się, że wyraźnie zostały one określone, to dogmatyczna refleksja na ten temat o dwóch naturach w Chrystusie, ta dogmatyczna, zostanie sformułowana później. Amen.